Witam serdecznie na kolejnym wydaniu Bez Montażu. Dzisiaj gościmy Jacek Sudziński, przewodniczący Stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność, Tomasz Szlachetka, Stowarzyszenie Koliber, Arseniusz Finster, Burmistrz Miasta i Program 2014 oraz Bartosz Bluma, Radny Miejski Prawa i Sprawiedliwości. Zaczniemy chyba od najbardziej gorącego tematu, od najbardziej kontrowersyjnego, czyli inicjatywie Stowarzyszenia Projektu Chojnicka Samorządność. Stowarzyszenie proponuje, aby grupa obywateli naszego miasta mogła samodzielnie podpisywać, składać projekty uchwał do Rady Miejskiej, aby mieli także chojniczanie możliwość składać wnioski, zapytania na sesji. Panie Przewodniczący, może troszeczkę szczegółów.
Znaczy ja powiem tak, że dlaczego, żeby mieszkańcom Chojnic nie stworzyć możliwości, nie dać narzędzi do ręki, aby mogli występować z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Takie rozwiązania istnieją dzisiaj w wielu miastach. Jest możliwość prowadzenia zapisów dotyczących obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, czy do porządku obrad wzorem innych miast wniosków obywatelskich. Tak jak wspominałem na konferencji prasowej pana burmistrza, jeżeli chodzi o wnioski obywatelskie, takie coś funkcjonuje w mieście Zduńska Wola. Aby to zrobić, no, potrzebna jest tylko dobra wola radnych, której w Chojnicach nie ma, przynajmniej ze strony koalicji. W czasie konferencji no, przekonałem, przynajmniej do tej pierwszej propozycji pana burmistrza, z czego się niezmiernie cieszę. Z tą drugą propozycją, wnioski obywatelskie, jest już gorzej. Dzisiaj radni Prawa i Sprawiedliwości podczas sesji zapowiedzieli, że zgłoszą własny projekt w kwestii obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Myślę, że pan Bartosz nam to zjaśni.
Tak, myślę, że na ten temat coś więcej powie. No jest to już coś. Jednak, tak jak też pan Bartosz zapowiedział, no, radni Prawa i Sprawiedliwości są sceptyczni do rozwiązań wnioski obywatelskie. Ja mam nadzieję...
Trochę inaczej, że to powiem. Może przedstawię za chwileczkę.
Tak. Ja mam nadzieję, że podczas spotkania 29 lutego
o 17 w sali obrad
uda nam się przekonać radnych Rady Miejskiej, jak również mieszkańców i inne osoby zainteresowane do tychże pomysłów. Ja rozumiem, że kwestia wnioski obywatelskie to w jakimś sensie w cudzysłowie w cudzysłowie oczywiście mogłoby zakłócać obrady sesji Rady Miejskiej. Niemniej ja chciałbym przypomnieć, że obywatele powinni mieć swój głos i nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że konsultacje z mieszkańcami czy ich organizacjami będą marginalizować Radę Miejską, jak powiedział dzisiaj dyrektor generalny urzędu, pan Robert Wajlonis. Szanowni Państwo, przecież ostateczne decyzje i tak należeć będą do radnych. Reguluje to ustawa o samorządzie gminnym. Chyba, że w referendum gminnym mieszkańcy jako suweren zdecyduje inaczej. Ja muszę powiedzieć jeszcze, że w związku z tą całą sytuacją niezaproszenia nas przez przewodniczących Komisji Rady na posiedzenia. No było nam przykro, byliśmy troszeczkę zdziwieni, bo deklaracje jednak ze strony pana przewodniczącego były inne. Zresztą niejednokrotnie jest podkreślane, że mieszkańcy czy inni mogą wziąć udział w posiedzeniach komisji. Ja tylko powiem, że myśmy nie wiedzieli, kiedy, w jakim czasie ten temat wejdzie. I oczekiwaliśmy na jakieś powiadomienie, bo jednak w biurze rady znany jest mój adres mailowy, w sekretariacie pana burmistrza mój numer telefonu, niemniej też pod pismem zostawiliśmy mój adres.
A to jest komunikacja. Zajmijmy się całą sprawą, jeżeli ja mogę się wtrącić. W czterech kwestiach chciałem się wypowiedzieć. Pierwsza kwestia to stan obecny, inicjatywa, którą można podzielić na dwie, bo mówimy o możliwości uchwał i o wnioskach. I chciałem trochę o toczce powiedzieć. Mam nadzieję, że Jacek tutaj spokojnie na to zareaguje. Więc tak, nie jest tak, że nie ma demokracji. Demokratos, czyli rządy ludu. Obywatele wybierają radnych, powstaje Rada Miejska, mamy Radę Samorządów Osiedlowych, mamy komisję, inicjatywę uchwałodawczą ma 5 radnych. Ja przyjmuję obywateli tego miasta każdy wtorek, podejmuję każde telefony, odpisuję na każdego maila, odpowiadam na każdy list, na każdy wniosek. Wystarczy jedno zebranie mieszkańców dwóch ulic, robię referendum, pytam, czy mają być progi, czy parkowanie, czy ruch jednostronny i tak dalej. Więc to nie jest tak, żeby w Chojnicach nie było demokracji. Ale jeżeli jest pomysł na inicjatywę uchwałodawczą, to ja akurat jestem za i będę przekonywał radnych koalicji, radnych Platformy Obywatelskiej do tego, żeby takie rozwiązanie wprowadzić. Dzisiaj Bartek pokazał mi bardzo ładne rozwiązanie, bo radni pytają, no jak? Każdy będzie zgłaszał uchwałę, ale jak ją skonstruuje? Jest trzech takich mentorów, powiedzmy, czy konsultantów tej uchwały, oni rozmawiają z prawnikami, wprowadzają sprawa prosta. Natomiast Hyde Parku nie będziemy robić na Radzie Miejskiej, bo Hyde Park, ja chciałbym zrobić Parku Tysiąclecia.
No, Hyde Parku nie
już przy pomniku Kopernika jest Hyde Park w tej chwili. Byłem, ale kwestia jest tego typu. Jeżeli są zapytania od mieszkańców, czy wnioski, to one powinny wpływać do Biura Rady Miejskiej, powinny być kierowane i taki system możemy stworzyć do odpowiedniej merytorycznej komisji. W momencie, kiedy na przykład autorem wniosku lub zapytania jest Jerzy Erdman, to on zostaje powiadomiony. Szanowny panie Jerzy, pana wniosek czy grupy mieszkańców będzie rozpatrywany na Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu takim i takim. I tu mamy taki mały niedogład, bo my pokazujemy uchwały Rady Miejskiej, ale nie zamieszczamy w internecie dokładnych terminów posiedzeń komisji i to jest błąd. Ta komunikacja nie zatrybiła. Więc ta cała inicjatywa jest bardzo fajna w kontekście inicjatywy uchwałodawczej. Tak, w kontekście wniosków to nie chodzi o to, żeby ktoś przyszedł na sesję Rady Miejskiej, radni zorientowani, to po co wtedy komisję, po co ten status, jeżeli ktoś będzie dyskutował o wniosku na sesji. Wnioski na komisji, z komisji wchodzą na sesję, są głosowane. I teraz tak, przecież teraz zajmiemy się tą otoczką. Więc nie może być tak, bo projekt Chojnicka Samorządność to jest na razie kilka stowarzyszeń aktywnych. Nie może być tak, jak dzisiaj zachowała się Wspólna Ziemia, prawda? Że o 8.15 wchodzi wniosek, pismo wchodzi do Rady Miejskiej, że my mamy zdjąć trzy uchwały podjęte w głosowaniu, w porządku obrad, bo one nie były konsultowane. A to są przecież uchwały, które albo są powielane co roku, albo była podjęta i nowelizowana dwa miesiące temu. Szybko opinia prawna, odpowiadamy, tak jak w przypadku przedszkoli, nie było potrzebnej konsultacji ze stowarzyszeniem, które nie uczestniczy w realizacji tego programu. Więc radni tak zareagowali, będę mówił po imieniu, bo przecież nie będziemy tutaj konwenansów uskuteczniać, Jacku, ponieważ zachowania niektórych osób z projektu Chojnicka Samorządność są niekonstruktywne, niedemokratyczne, tylko odbierane jako destruktywne, jako obstrukcja wprost.
Ale myślę, że tego
bo jak
to,
można...
Ale ja tylko dokończę. Nie, tego, można,
nie, całemu nie, całemu nie. Ale przecież nie można tak zrobić, że ktoś chciałby się wejść w sprawie programu odnośnie azbestu, czy gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi. No niech się wypowie, a nie na zasadzie zdejmijcie, bo ze mną nie konsultowaliście. Można było się wejść, był czas. Teraz dalej. Nie można mówić, że trzeba ucywilizować Radę Miejską. To ty powiedziałeś.
Ucywilizować relacje pomiędzy władzą a organizacjami.
A one nie są ucywilizowane?
A organizacjami.
Weźmy przykłady. Stowarzyszenie Aurox, Chojnicki Bank Żywności, Towarzystwo Miłośników Zwierząt, wiele innych stowarzyszeń, Pomerania, Rycerze w Chojnicach. Ja tylko widzę problemy, jakie mamy na linii dwóch stowarzyszeń, bo my ze sobą nie potrafimy rozmawiać. Jak ja chcę rozmawiać, to mi się nie daje możliwości. Jak zapraszam do rozmowy, to jej też nie ma. Więc to, co mówiłem na sesji, apeluję o to, jeżeli chcecie wprowadzać bardzo demokratyczne formy, wysokie standardy, to nie uprawiajcie przy tym polityki, tylko realizujcie inicjatywy społeczne. Bo zobaczymy, czy jest zapotrzebowanie na to, o czym mówicie. Bo jeżeli się stanie tak, że wprowadzimy inicjatywę uchwałodawczą, jesteśmy za, wprowadzamy i ona nie zatrybi. Więc ona musi wynikać z potrzeby. Ja rozumiem, że wy tą potrzebę zdiagnozowaliście, że wiecie, iż obywatele będą zgłaszać. Podam przykład. Rada Strategii. No przecież każdego wpisaliśmy do Rady Strategii, nawet człowieka, który SMS-a wysłał i chciał w tej Radzie. Jestem otwarty, więc jestem ostatnim człowiekiem, który by nie chciał cywilnych czy cywilizowanych stosunków z mieszkańcami. A radni to, relacji, stosunków to jest to samo. A radni dokładnie o tym wiedzą, że muszą być otwarci na mieszkańców, że muszą rozmawiać. Natomiast tutaj w to wszystko wdały się różne konflikty, różne postawy, chociażby też twoja, kiedy występowałeś na rynku w czasie protestu odnośnie przedszkola i mówili, że właściwie to ty byłeś w opozycji do mnie. A ja sobie nie przypomnę, żebyśmy byli w opozycji, raczej byliśmy w jednej koalicji.
Będąc w koalicji, to bywałem również w opozycji.
Tak, ale tego nie powiedziałeś. Powiedziałeś, że byłeś w koalicji do burmistrza, zawsze byłeś przeciwny i tak dalej.
Nigdy nie negowałem tego, nigdy nie zaprzeczałem.
Ja jestem człowiekiem prawdomównym, miałem nic do stracenia, prawda, bez to są publiczną i tu trzeba ważyć słowa. Teraz dalej. Kto miał zabiegać o to, żeby pójść na komisję? Czy ty, dlaczego tak mówisz, że nie zaprosili mnie? A gdybyś zadzwonił na przykład do mnie, powiedział, słuchaj Arek, mam inicjatywę, weź spowoduj, żeby oni jednak chcieli ze mną porozmawiać, żeby nie traktowali mnie płasko.
Panie Burmistrzu,
ja,
na sesji...
Ja byłem w biurze rady przed sesją, pytałem, czy jakieś zaproszenie przyjdzie, czy jakąś informację uzyskam i tak dalej. To usłyszałem od pana Mariusza Nica, że przewodniczący komisji nie widzą potrzeby, abyśmy na komisji byli.
A to trzeba było przyjść do mnie, próbowałbym pomóc, natomiast byłeś na konferencji prasowej od razu, sala w ciągu 30 sekund. Dzisiaj apelowałem do radnych, żeby przyszli na spotkanie, żeby był dialog. I teraz będzie bardzo ważna misja z twojej strony jako prezesa stowarzyszenia. Jak poprowadzisz tę inicjatywę? Czy będzie konsensus? Moim zdaniem jest on możliwy ze strony radnych w tej części uchwałodawczej. Natomiast no, przemyślcie dokładnie tą część dotyczącą wniosków.
Znaczy, może, ja powiem tak...
Ale Jacku, może teraz panu Bartoszowi damy trochę...
Ja zrobiłem jedno zdanie, że my nie zamierzamy się gniewać, jesteśmy otwarci na dialog.
Dobrze, panie Bartoszu.
Nawiązując do inicjatywy, które tutaj Stowarzyszenie Projekt Chojnicka Samorządność zaproponowała, rzeczywiście według mnie nietrafione było połączenie tych dwóch elementów, tak? Czyli z jednej strony inicjatywa uchwałodawcza i z drugiej strony wnioski. Bo rzeczywiście pojawienie się wniosków w takiej formie, jak one były proponowane na sesji, mogłyby prowadzić do
dyskusji. No bardzo mało szczegółów było, panie
Bartoszu. I nie wniosłoby wiele konkretnego, z tego względu, że nawet jakikolwiek wniosek się pojawi, bardzo ciężko wymaga on jakiegoś udokumentowania, tak, zebrania jakichś danych. Żeby można było przedstawić jakieś informacje. Na sesji bardzo często jest za mało na to czasu, dodatkowo wchodzą w grę emocje, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o niektóre sprawy, mogłoby to, że to powiem, odwrócić się w drugą stronę. Natomiast jeżeli chodzi o tą inicjatywę uchwałodawczą, według mnie to rzeczywiście warto korzystać z rozwiązań, które inne miasta wprowadzają. Tutaj panu burmistrzowi dzisiaj przedstawiłem pomysł, czy też już zrealizowany właściwie, tak? Wpis do statutu miasta Gdyni, które też w ubiegłym roku, z tego co dobrze pamiętam, wprowadziło sobie taki zapis o inicjatywie uchwałodawczej. Oczywiście wszystko zależy od tym, jak to będzie miał ostateczny ten projekt, który będziemy składali, ja mówię, prawdopodobnie 29 już przedstawię informacje na temat tego projektu. On oczywiście będzie dyskutowany na komisjach, tak? Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie na końcu. Nie chciałbym, żeby to było coś takiego, że będzie projekt, czy możliwość złożenia projektu przez obywateli, ale na przykład wpiszemy tam liczbę osób, które muszą pod takim projektem się podpisać, która po prostu automatycznie zablokuje jakąkolwiek inicjatywę, tak? Bo to nie tędy droga. To musi być po pierwsze i realne, ale też z drugiej strony, żeby też nie było tych wniosków automatycznie, nie pojawiały się absurdalne wnioski, które będzie trzeba, że tak powiem, szybko opracowywać i komisje będą musiały się nimi, tylko właściwie nimi zajmować, tak? Tutaj to dwie strony medalu. Oby, że to zobaczymy, co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że w dyskusji, tak?
I czy to utrzem, dotrze się jeszcze?
Dotrze się i ten pomysł tutaj, który reprezentuje pan Studziński, a potem opracowany przez nas radnych, będzie mógł zrealizowany i będą wszystkie strony zadowolone.
Ja jeszcze bym poprosił pana Tomasza, bo jeszcze... Momencik. Panie Tomaszu, tak z boku.
Demokracja jest systemem, w którym trzeba ludziom dać się wygadać. Pan burmistrz zauważył, że jest ten system uchwałodawczy, gdzie wniosek, znaczy pewna forma uchwały wchodzi. Są w ratuszu mechanizmy, które pozwolą opracować to tak, żeby to było merytoryczne. Przejdzie to przez komisję, czy też już przejdzie pod głosowanie i jest ok. Jeżeli chodzi o wnioski, ja mam podobny taką strach trochę, bo wyobraźmy sobie 3 miesiące przed wyborami, ile powiedzmy kandydatów na różne stanowiska, na radnych przyjdzie, to Rada Miasta nie będzie trwała powiedzmy 3-4, 8 godzin, ale ze 3-4 dni. I to może być taki miecz obusieczny. Fajnie, bo ktoś może mieć coś dobrego do powiedzenia, ale no, będzie, przyjdzie 10 ludzi i tu trzeba pasy przenieść o 3 metry, tu o 5 metrów. Jeżeli byłyby to merytoryczne, bo sądzę, że tutaj pan Jacek myśli tylko o takich merytorycznych wnioskach.
No ale mogą się pojawić.
Ale mogą się pojawić.
Ja powiem tak,
panowie. Ale sekundę, panie Tomaszu, pan jeszcze chciał coś?
Nie. Znaczy ja powiem tak, ja bym się tego nie bał, bo musicie państwo wiedzieć i tutaj pan, znaczy pan Burmistrz, Arek.
No, szykuje artylerię.
Tak, jak Jurek, czy pan Bartosz, myślę, że o tym nie wie, ale w przeszłości gdy przewodniczącymi Rady Miejskiej byli pan Stanisław Sobczak czy Józef Pokrzywnicki, następna kadencja, to mieszkańcy mieli możliwość zabrać głos na sesji, przedstawić swoje problemy i to jakoś wyglądało. Dzisiaj niestety od pewnego czasu obserwuję, że no jest z tym coraz gorzej. Ja muszę to jeszcze jedną rzecz dopowiem.
Mieszkańcy mają cały czas.
Ale ja dopowiem jeszcze jedną
jest
rzecz.
Jest już ta wolność informacji publicznej, to jest więc...
Dobra wola.
Tylko że ja jeszcze jedną rzecz dopowiem.
Decyduję.
Tutaj Państwo mówicie, że na komisjach temat będzie wałkowany i tak dalej. Ja nie do końca z tym rozwiązaniem się zgadzam, z tego względu, że komisje zostały powołane w pewnym celu. Komisje są merytoryczne, są tematyczne. I akurat tym problemem, uważam, to powinna zająć się Komisja do Spraw Społecznych. I wnioski końcowe powinny wyjść takie, że powołuje się doraźną komisję statutową, która się tą problematyką szerzej zajmie i te pomysły wdroży.
Niekoniecznie, bo jest możliwość przecież zwołania wspólnego posiedzenia komisji, tak, które by się zajmowało konkretną sprawą, na przykład tak jak ten. Tak,
panie Bartoszu, myśmy wpadli na pomysł, że dobrym rozwiązaniem może być to, że zorganizujemy spotkanie my z radnymi, przedstawimy swoje argumenty za i przeciw, i wszyscy będą automatycznie w jednym momencie poinformowani, bo odsyłanie na wszystkie komisje, to Państwo wiecie, to też nie szanuje się tej osoby, która ma referować, bo to jest tak zwane rozmydlanie, bo będzie na tej komisji cały czas to samo, na tej to samo, na tej to samo, na tej to samo. To lepiej zebrać ludzi w jedno miejsce i przedstawić, co się ma do powiedzenia.
Nasze komisje Rady Miejskiej są emanacją dziedzin polityki społecznej. Kultura, sport, sprawy społeczne, komunalka, budżet i tak dalej. Ja chcę Państwu powiedzieć, że wszystkie wnioski zbierane z zebrań osiedlowych wchodzą do ratusza, do różnych wydziałów i są rozpracowywane. Każdy list, ostatnio z ulicy Asnyka, przeszło setka podpisów, panie burmistrzu, trzeba budować oświetlenie. No więc zaczynamy działać, uruchamiamy myślenie, sięgamy do rezerwy, próbujemy patrzeć na nadwyżkę, jest działanie. Ja nawet takie w sumie drobne rozmowy pamiętam, Bartek mówi do mnie ostatnio, panie burmistrzu, ale musimy myśleć o zrównoważonym rozwoju. Nie może być tak, żeby pan robił kasprzaka świętego ducha, a na osiedlu Pawłówko nic, prawda? No tak. I już musimy to planować tak, żeby w wymiarze 4 lat pokazać, że ten rozwój jest zrównoważony i uczciwy w skali całego miasta. Dlatego ja jeszcze raz wyrażę mój pogląd. Wnioski, bo one są, tak jak powiedziałem, różne. To może być wniosek w sprawie MOPS-u, wniosek w sprawie, nie wiem, ośrodka profilaktyki rodzinnej, wniosek w sprawie pasów, świateł, dziur w drodze. One muszą trafiać do komisji i ten system chyba jest mądry. Ten, kto składa wniosek, jest zaproszony na komisję. Można to wizją lokalną poprzedzić. Ja lubię wizje lokalne, bo to wtedy się pokazuje dokładnie problem. Ostatnio miałem przecież wywiad w kredensie i pan, który ten starszy pan sympatyczny, tak, to on przyszedł z problemem komunalnym, typowym, gdyby...
Z dwoma.
Tak, na to
tak, ponad godzinę spędził, żeby to...
Tak, ale gdyby przyszedł do mnie do ratusza, no to od razu jechałby z dyrektorem w jednym samochodzie, w radiowozie, pokazałby, o co mu dokładnie chodzi i byłoby konkretne działanie, prawda? A tak on myślał, kiedy mi to powiedzieć. I tu jest racja. Z takimi informacjami trzeba do ludzi dotrzeć, że jest system zgłaszania takich wniosków poprzez samorządy osiedlowe, czy poprzez stowarzyszenia.
Które nie mają inicjatywy uchwałodawczej, panie burmistrzu.
Nie, to prawda, ale są radni.
I kto wie, czy też nie należałoby dać tego narzędzia tam.
Można. Ja uważam, że każdy może, byle to były mądre inicjatywy, tak?
No ale ostatecznie i tak Rada zdecyduje,
oczywiście,
czy one przejdą, czy nie przejdą.
Oczywiście.
A jeszcze wejdę w słowo, to ja chciałbym panom powiedzieć jedną rzecz i was zaskoczę. Bo nam jest znany projekt ustawy o wzmacnianiu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. Prezydencki projekt ustawy. I powiem tak. Tam są zapisy, są propozycje tego typu w kwestii. To się troszeczkę inaczej nazywa niż wnioski obywatelskie. Chyba konsultacje. Także prędzej czy później myślę, że te sprawy wejdą, zaistnieją. Z tym, że sami panowie wiecie, jak długo trwa kwestia, jak coś do Sejmu trafi. To czasami do zamrażary.
W jakiej formie to wyjdzie z Sejmu jeszcze, tak?
I w jakiej formie z Sejmu wyjdzie.
Ja tylko jeszcze podkreślę taką rzecz. To jest akurat moja ścieżka rozwoju, ale każda chojnicka rodzina otrzymała program 2006, 2010, 2014.
W czasie kampanii wyborczej.
Tak, wybory to są pewne konsultacje społeczne, bo tyle osób jest za tym programem, tyle jest przeciw, tak? Będziemy teraz robili strategię, jest Rada Strategii, ale też będziemy robili badanie opinii publicznej, nawet na 1000 osób uważam, że warto zrobić.
Raport
o stanie miasta i tak dalej. Czyli w tych strategicznych, najważniejszych momentach rozwoju miasta my chcemy, żeby się wszyscy wypowiedzieli. Ja też powiedziałem i dotrzymam słowa, moi adwersarze będą mieli możliwość wypowiedzieć się na Radzie Strategii. Niech zgłaszają pomysły, bo lubię krytykę, znaczy lubię, muszę ją znosić i z pełną pokorą, ale jak ktoś ma pomysły, to nawet jeżeli jest moim krytykiem, to i dobry pomysł
panie
musi
być. Dobra, Jacek.
Lubi pan mówisz krytykę, nie krytykanstwo.
Nie, nie cierpię krytykanstwa, politykierstwa i chamstwa.
Dokładnie. Panie Borysze, ja jako podsumowanie chciałbym zaproponować jedną rzecz, którą wyczytałem w zbiorze dobrych praktyk, które jest w, zresztą o tym wspomniałem w artykule na portalu. Miasto Puck stosuje oprócz tego tak zwanego Hyde Parku, czyli możliwości zadawania pytań, tam na sesji jest, tam nie wchodzę w te szczegóły, ale na stronie internetowej miasta Puck jest możliwość zadania pytania burmistrzowi. Trzeba tam się zalogować, podać swojego maila i zgodnie z przepisami tamtejszej rady w ciągu 2 tygodni albo osobiście burmistrz, albo wskazany przez niego urzędnik ma obowiązek odpowiedzenia.
Ja jestem myślę, że szerzej to jest nastawiony na współpracę, bo tak, telefon komórkowy
ale
mój
sekundę,
wszędzie publikuje, na każdego maila odpowiadam, a zapytam pana jeszcze, odwróćmy sobie, ja mam teraz pytając, czy pan redaktor zna burmistrza, który na takim portale Chojnice24, Chojnice.com czy innym odpowiada internautom, prowadzi z nimi dyskusję.
No, ale nie zawsze na temat.
Jak nie zawsze na temat? To już jest kwestia oceny. Nie znasz. No, także ja uważam, że staram się jak umiem. Tak?
Nie,
oczywiście
mówię, że to jest
są
złe.
Są
ale
łatwe,
taka
trudne,
dodatkowa by była możliwość, bo nie wszyscy mają czas we wtorek.
Nie ma żadnego kłopotu. Na stronie miejskiej możemy uruchomić
księga gościa,
pytania, odpowiedzi. Takie... Nie widzę problemu żadnego.
Myślę, że to byłoby ciekawe.
Adres jest widoczny, chyba co
tak. Tak, nie, ja nie twierdzę, że...
Proszę Państwa, jeszcze powiem taką, że codziennie mam kilka do kilkunastu maili, na które odpowiadam. Dzisiaj na przykład dostałem mail od pana, który pisał mi bardzo wyraźnie o tym połączeniu przez Chojnicę Berlin, że to będą 2 pociągi, dlaczego 2, jaka sytuacja. Ludzie się bardzo angażują w problemy społeczne. Ja nie chcę wymieniać tych nazwisk, bo to przecież nie o to chodzi, ale to są ludzie, którzy często chcą być anonimowi, ale mają informacje, przekazują. Także ja przez internet z tymi ludźmi rozmawiam.
I bardzo za to chwalimy pana na pewno. Dobra, kolejnym tematem, który byśmy chcieli tutaj porozmawiać z państwem jest park wodny. Jest już znana wysokość straty za ubiegły rok. Były trochę małe zawirowania związane z wysokością, ale wyjaśniło się, że to jest 236 tysięcy. W pobliżu naszego miasta powstaje coraz więcej konkurencyjnych obiektów. Jest w Czuchowie, jest w Kościerzynie, przymierza się Bytów.
Sępólno
też prawdopodobnie.
Wola chyba też czerwca.
Dużo ma powstać koło Fojutowa, bodajże też słyszałem kiedyś jakiś zespół. Czy macie jakiś pomysł na dalsze funkcjonowanie parku, na nie wiem, obniżenie kosztów, na jego lepszą promocję? Co byście widzieli?
Jeżeli ja mogę zacząć, bo dźwigam ten krzyż przez już 10 lat, więc trochę historii. Park wodny w Chojnicach to był pierwszy park wodny w województwie pomorskim. Dopiero potem powstał w Sopocie, który przynosi prawie 2 miliony strat rocznie. W Trójmieście, gdzie jest 1 milion mieszkańców, prawda? Prawie. Trójmiasto, metropolia, 1 milion mieszkańców, tak? Prawie 2 miliony strat. Nasz był pierwszy, drugi w Sopocie, potem jak grzyby po deszczu. Więc pierwsza wiadomość dla mieszkańców jest taka, no była strata 570, jest 236. Wytłumaczmy dlaczego. Jednak zaczęliśmy oszczędzać bardzo mocno. Termomodernizacja sprzed 2 lat pomogła, jest mniej energii cieplnej potrzebnej do ogrzania parku wodnego. Również nie ukrywam, że zmniejszyliśmy zatrudnienie o 7 etatów. Zlikwidowaliśmy wysoki standard związany z szatnią, co jest krytykowane przez mieszkańców, ale niestety musieliśmy to zrobić. No i mamy stratę 236. W tym roku postaramy się ją obniżyć, ale mogę powiedzieć tak, że nie da się utrzymać parku wodnego, który jest otwarty od rana do późnych godzin wieczornych bez straty. I teraz musimy sobie na pytanie. Ja mówiłem o tym. Możemy otwierać park wodny o 14 na przykład. Tak? Zaoszczędzimy na kosztach pracy, strata będzie mniejsza, technologię trzeba utrzymać. Możemy marzyć albo zacząć wreszcie szukać źródeł geotermalnych, które pomogłyby nam w utrzymaniu parku znowu wielkie koszty i tak dalej, tak? Możemy szukać innych rozwiązań, innych możliwości. Możemy też rozmawiać o prywatyzacji, ale nikt nie kupi parku wodnego, który nie ma zysku. W Bukowinie Tatrzańskiej to pewnie nie było problemu, tak? Bo tam są źródła geotermalne, każdy by kupił. Mm-hmm. Nikt nie kupi parku wodnego i hali. Gdybyśmy my mieli jakąś wartość dodaną jeszcze, i tu jest błąd w planowaniu strategicznym miasta, bo hotel Olimp i restauracja to powinno być w kompleksie parku wodnego i wtedy byłby inwestor na pewno, bo hotel przynosi zysk, restauracja powinna też przynosić. W momencie, kiedy się połączy te wszystkie rodzaje działalności, miałby taki sens. Więc Chojniczanie mają park wodny. Wiem, że ci, którzy korzystają, się cieszą z tego. Niektórzy mówią, że no jest strata. No tak, ale mówiliśmy ciągle i mówimy w strategii o wysokiej jakości życia. No, posiadanie parku wodnego to nie tylko jest pływanie kraulem, kogoś, kto ćwiczy sobie kondycję, ale to też są dzieci, które nauczyły się pływać i dalej się uczą pływać. No i uważam, że powinniśmy utrzymać ten park wodny. No jest ta cena społeczna, gdyby to było 200 tysięcy straty w skali roku, to uważam, że nie byłoby to aż tak źle.
Jasne. Pan Burmistrz wspomniał, że nasz park wodny był jednym z pierwszych, powiedzmy, tutaj w naszym regionie. Raczej pierwszym tutaj w tym regionie, oczywiście w województwie to już był któryś z rzędu. Natomiast to też według
mnie... Park wodny pierwszy w województwie.
Pierwszy w województwie. No, nie będziemy...
Bo baseny był też.
Baseny wcześniej były jako park wodny. Natomiast to, że był pierwszy, też pociąga za sobą fakt, że budowano go z myślą o tym, że on przez długi czas będzie pierwszy. Nikt nie myślał o tym, że on będzie za chwilę się rozrosną mniejsze, tak? Budowano w nowszej technologii.
I były zyski wtedy.
Ale nie da się ukryć, że ta technologia, która była wtedy, że to powiem, w jakiej on został wykonany, jest bardzo kapitałochłonna i energochłonna. Tutaj bez dwóch zdań. Nikt nie myślał wtedy o odnawialnych źródłach energii i tak dalej, co by dzisiaj pewnie się przełożyło na niższe koszty utrzymania, tak? Bo nie wiem, tutaj powierzchnia dachu ogromna. Przewidziane, gdyby tam były przewidziane, nie wiem, instalacje solarne.
No można było jedynie mniejszy basen.
Ale to jeszcze możemy robić.
No tak, pytanie, ale czy mniejszy basen wtedy by spełniał swoją funkcję, tak?
Dokładnie.
No tutaj on był przewidziany jako to miejsce, gdzie z całego regionu będą ludzie zjeżdżać i będą się, że tak powiem, korzystać z jego usług, tak? Natomiast druga sprawa, to, że się zwiększa konkurencja, tak? Nie powinno zmieniać faktu, że powinniśmy jako Chojniczanie także częściej z niego korzystać. A pytanie, dlaczego nie korzystamy, tak? Ja powiem, czy no, cena jest jeden pewnie z elementów, natomiast bardzo często spotykam się z argumentami takimi, że jest tam po prostu brudno, bakterie i tak dalej, tak? To takie...
No panie Bartoszu, ostrożnie z takimi określeniami.
Proszę o nazwiska tych osób i od razu będę występował. Nie będę... O potwierdzenie tych... Słuchajcie,
nie, właśnie o to chodzi,
nie opowiadajmy takich rzeczy, bo sami sobie własne gniazdo tutaj robimy.
Panie Bartoszu, to trzeba mieć...
Naprawdę, ja nie ukrywam, bo ja też korzystam z dzieckiem i tak dalej.
Natomiast,
ale takie wypowiedzi się pojawiają, tylko to jest pytanie, czy one są jednoznacznie zdementowane przez...
Są, bo Sanepid kontroluje wodę cały czas, jest badana czystość.
Ja sądzę, że to jest...
Ja uważam,
nie przesadzajmy. Jak ktoś jest nieżyczliwy, to znajdzie, nie wiem, tutaj źdźbło kurzu i w tej redakcji, prawda, jak będzie chciał.
Oj tak.
No, ja powiem panu, ale... że tak a propos innego tematu, to mnie nawet zaskoczyła kwestia tego typu, że fontanna miejska nasza, również jest woda badana i od czasu do czasu jest od czasu do czasu też dezynfekowana. Także tak. Muszę powiedzieć, że to jest wielki plus, który mnie się podoba. To akurat bardzo dobra sprawa.
Ale opiekuje się nią park wodny.
Ale porozumienie jest między Urzędem Miasta a Wydział Komunalny, bo taką informację o tym
rozumiem. Pozwolą państwo, panowie, że dokończę tę moją wypowiedź. To tak, bo ja bym oczekiwał tutaj rzeczywiście od zarządzających spółką, żeby jednoznacznie to dementowali non-stop, nawet publikowali po prostu te badania, które są wykonywane, to tylko i wyłącznie wpłynie na błąd bardziej...
Ale dementują. Dementują. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak to pan prezes opowiadał o tym.
O bąkach,
jacuzzi, prawda, i tak dalej. To są różne sytuacje trudne. Proszę państwa, ale na pewno mnie się serce śmieje, kiedy widzę dzieciaczki kąpiące się w parku wodnym, mnóstwo ludzi. Ostatnio byłem, no były tłumy, są różne promocje.
To pytanie, czemu strata, nie? Że jest okay.
Aha, no, Boże kochany, a dlaczego upadł Mostostal, prawda? W tym czasie, kiedy konstrukcje stalowe schodzą jak bułki cieplutkie, prawda, w piekarni w Haszykowie, tak, czy ulicy Drugiej.
No, przypadku Mostostalu. Jest,
aha. Park wodny ma konstrukcję drewnianą, tak.
Ale nie, choć tutaj...
Ale ja bym proponował, żeby koledzy znaleźli park wodny, który ma zysk w podobnym mieście jak Chojnice,
W podobnym
ułożeniu. Nie, popatrzmy na Szczecinek, bo to jest takie miasto bliźniacze Chojnicą. Tak, no strata jest większa niż u nas. Tak? Macie Sopot, no słuchajcie, piękny aquapark, To jest, właściwie jest spółka prywatna i ma 2 miliony straty. Tak? To nie znaczy, że to jest dobrze, bo ktoś powie, no Bukowina Tatrzańska ma 10 milionów zysku, no ale nie jesteśmy koło Zakopanego, tak? Więc ja
myślę. Idealem by było, gdyby po prostu ta spółka wychodziła na zero, tak?
Żebyśmy tak, nie a jeżeli ktoś będzie miał
mówić, że błędem było, że zafunkcjonowała jako spółka, a nie jako zakład budżetowy. I ja z perspektywy czasu się nad tym zastanawiam, czy to było
dobre. Daje większe możliwości.
Ja właśnie mam pewne wątpliwości na dzisiaj. Nie znam się dokładnie na kwestiach spółek, zakładów budżetowych, no po prostu się nie znam, ale nie byłoby rad nadzorczych, które jednak też jakieś
to są drobne pieniądze, ponoszą. Ale czym to się różni? Do jednostki budżetowej dokładałbyś te same pieniądze, to co do spółki, jeżeli chodzi o straty, natomiast spółka może funkcjonować z niższą płynnością i może zarabiać pieniądze.
Znaczy ja tutaj się nie upierałbym, natomiast muszę powiedzieć, że na pewno park wodny wymaga środków z zewnątrz, jeżeli chodzi o samorząd, bo jakąś misję społeczną ma spełniać. Idea była taka, żeby społeczność chojnicka nauczyła się pływać i stąd program nauki pływania w szkołach. Ja muszę powiedzieć, że w swoich wnioskach, których gdzieś tam sformułowałem, to nawet pokazałem to, że chyba w 2010, do 2010 roku w jakimś przedziale czasowym, już teraz nie pamiętam którym, to nie było w ogóle żadnego utonięcia na terenie powiatu, na terenie działalności Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, tak, utonięcia dziecka.
Dzieci pływają.
Czyli jest to fajna rzecz.
Nauki pływania kosztują dzieci, które chodzą do szkół utrzymywanej przez miasto, tak? Pytanie, co z gminą, co z powiatem.
Gmina w drugiej klasie.
Jeżeli mógłbym jeszcze pociągnąć wątek jeden. Ja myślę, że troszeczkę niedobrze się stało, że no, faktem jest, że każdy samorząd ma jakieś tam aspiracje, ambicje do tego, żeby mieć swój park wodny. Ale może zabrakło tej jakiejś komunikacji między samorządami, że załóżmy w Chojnicach jest park wodny. Przecież był pomysł dwu miasta, Człuchów-Chojnice. Człuchów miałby załóżmy...
Panie burmistrzu, Jacek Suszy, przypomnę.
Pomysł, ale...
Ale do czego zmierzam? W Człuchowie...
O komunikacji mówiło się.
W Człuchowie byłoby załóżmy kryte lodowisko, czy jakaś inna rzecz. Bo to znowuż nie jest dobre rozwiązanie, że mamy wszystko.
To jest budowanie oferty wspólnej dla dwóch samorządów. Ja o tym też mówiłem, bo pomysł dwóch miasta był mój. No niestety Człuchowianie, jak wiecie, odpowiedzieli na tą ofertę negatywnie. Były tutaj też takie posądzenia, że chcemy, nie wiem, zjeść Czuchów. To jest no, absurdy. Natomiast Jacek, no z twojego obszaru, no szpitale współpracują, Chojnicki i Człuchowski?
No właśnie.
Nie wiem.
No nie widać.
Ja wiem, że nie. Chyba. No mamy szpital specjalistyczny. Słuchajcie, powiaty są tak skrojone, że każdy starosta musi mieć ambicje.
Myślę, że jakaś współpraca jest.
U nas musi być sanepid, u nas musi być szpital.
Współpraca na pewno jest.
Ja myślę, że sprawa sądu też. Panie burmistrzu, sprawa sądu chyba też zaważyła na stopniu, że tak powiem, współpracy.
Nie. Ja bronię Chojnickiego Sądu jak lew, jak lwica swoich dzieci i będę bronił, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby 40-tysięczne miasto było wasalem miasta o połowę mniejszego. No to nie wchodźmy jednak w absurdy, tak? To jest po pierwsze. Liczba podmiotów gospodarczych. Już błędem było przeniesienie Sądu Pracy do Człuchowa. Rozmawiałem z panem ministrem Kwiatkowskim 40 minut przez telefon i mu tłumaczyłem. Spójrzcie na liczbę podmiotów gospodarczych. Spójrzcie na liczbę spraw, która jest. No nie można takich rzeczy robić, tak? Tego się remontuje. No co, proszę Państwa, ja nie chcę się w dużą politykę wypowiadać. Tutaj ostatnio mówiłem koledze, że ta polityka mnie nie interesuje, bo mnie po prostu denerwuje, tak? Dzisiaj mówiłem o absurdach związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami na sesji. Przetarg ograniczony do 3, trzeba czekać 3 miesiące, bo coś musi wisieć na tablicy. Mamy mnóstwo absurdalnego prawa. Niech pan prezydent zacznie poprawiać albo posłowie.
Panie Tomaszu, a pan jakie ma przemyślenia?
Ja mam przemyślenie takie. No zastanówmy się nad jedną rzeczą. Czy park wodny ma być instytucją, która ma przynosić zyski? Czy ma służyć
społeczeństwu? Tak jak dom kultury na przykład.
Tak jak dom kultury.
Bo nie wymagamy zysku do domu kultury.
Dom kultury raczej nie zarabia, tak? Więc zastanówmy się. Ja poprzez Krzysztofa Haliżaka pewien krótki bój z panem burmistrzem przeżyłem odnośnie prywatyzacji. I wyszło na to, że nikt nie chciałby tego zakupić. Więc jeżeli nikt nie chciałby tego zakupić, nawet ja bym się upierał z panem burmistrzem, że jeżeli hotel byłby w jednym kompleksie, to też by było za mało. Nawiążę do tego, że Chojnice mogą być za mało atrakcyjnym miejscem, żeby zjeżdżali turyści, którzy by korzystali z basenu czy też z hali. To jest jedno. Więc Ja bym zawsze wliczał w park wodny pewną stratę. Jeżeli chodzi o technologię, no, tak jak z komputerami. Kiedyś ta technologia była nowoczesna. Wtedy na tamte czasy możliwe, że była też
trzeba ciągle modernizować ten obiekt. To tam nie ma co ukrywać.
Ale modernizacja to też są...
Wymiana na coraz nowocześniejsze urządzenia, lepsze pompy.
Technologia nie jest aż taka stara, bo ona mniej więcej tak się starzeje, jak
spojrzymy, ale zespoły pomp,
jak spojrzymy na motoryzację. No, trzeba obniżać energochłonność głównie tych układów pompowych i będziemy to robić. Tak? Ja wczoraj, znaczy przedwczoraj rozmawiałem z panami, którzy twierdzą, że mają technologię napowietrzania, którą mogą zainstalować w osadnikach naszej oczyszczalni i obniżą wydatek energetyczny o 60%.
Samy,
tak. Ja powiedziałem, robimy konferencję prasową, pokażcie, gdzie to zrobiliście. Jeżeli tak, to wtedy cena ścieków u nas spadnie natychmiast, bo głównym wydatkiem jest wydatek
chyba
energetyczny.
Miasto Chojnice ma być polem eksperymentu.
Ale czasami warto poeksperymentować i zachęciłem panów, bo to m.in. pan profesor doktor habilitowany Tomasz Hesse, zaproponowałem, żeby w Parku Tysiąclecia taki system napowietrzania zamontować w jednym z jeziorek. Zobaczymy, jak to zafunkcjonuje.
Myślę, że wyczerpaliśmy temat parku wodnego i jako ostatni chciałbym, byśmy zajęli się rzeczą, która była także na dzisiejszej sesji. Chodzi o nowe zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Już po raz trzeci o tym rozmawiamy. Temat dłuższy czas był w fazie konsultacji. Seria przedsesyjnych posiedzeń komisji troszeczkę przewróciła, można powiedzieć, projekt, który znalazł się w biuletynie sesyjnym. Ostatecznie zostało to zmienione w nie tak radykalny sposób, jak początkowo był planowany. Panowie, czy jesteście zadowoleni z przyjętych rozwiązań? Czy uważacie je za zbyt radykalne, czy może zbyt kosmetyczne? Jakie masz zdanie?
Radni właściwie zdemolowali ten projekt. Dokładnie. Urzędu Miejskiego. Ja od razu mówiłem, że komendant Straży Miejskiej, proponując pewne rozwiązania, bo to z Straży Miejskiej wyszło, musi się liczyć z tym, że radni będą demontować ten projekt, no bo to jest kwestia
ale inicjatywa uchwałodawcza jest pana burmistrza.
Tak, tak. Ja
jestem bo komendant...
Ale pisał projekt,
tak, ja wiem,
brudnopis projektu chyba pisał pan komendant.
To jest mój projekt, który stworzyli urzędnicy, ale chciałem udowodnić i udowodniłem, że radni mogą wprowadzać bardzo drastyczne zmiany. I do czego doszło? Właściwie radni tylko zgodzili się na to, żeby rozszerzyć strefę na ulicę Okrężną i plac MZN, a resztę wszystko poobcinali i prawidłowo.
Nawet poszło dalej, tak?
Tak.
Dotychczasowe, że to powiem, korzyści dla...
I jeszcze są bardziej liberalne. Ja uważam, że dobrze się stało. Jest mało miast wielkości Chojnic i większych, które w ogóle nie mają. Znaczy, nie znam miast, które miałyby tak duży, bezpłatny parking, jaki jest w Parku Tysiąclecia przy ścisłej strefie centrum. My mamy, mieliśmy dwa. Uważaliśmy, że musimy wprowadzić większą rotację. Zobaczymy, co będzie w Parku Tysiąclecia po uruchomieniu zespołu usługowo-handlowego w dawnym Big Banku gdańskim. Tu może być pewien problem, bo niestety inwestor ma tam tylko 25 miejsc parkingowych, to jest nic. Ale przez 5 najbliższych lat na pewno Park Tysiąclecia musi być parkingiem bezpłatnym. Natomiast rotacja jest wymagana. Proszę Państwa, jeżeli roczny abonament na wykup miejsca parkowania to jest mniej więcej dwumiesięczny czynsz za garaż, a my nie tylko mówimy postaw samochód, ale też jest strefa monitoringu. Czyli w pewnym sensie Straż Miejska chroni ten samochód, bo jeżeli ktoś będzie chciał go demontować, to jest bezpłatny parking, szczerze, monitorowany. Pewna wartość dodana, którą chciałbym jednak zauważyć. Strefa monitoringu nas kosztowała setki tysięcy złotych i kosztuje nas co roku, prawda, bo w centrum monitoringu pracują żywi ludzie, którzy te obrazy obserwują. Także jak samochód zostawiamy w strefie centrum, możemy też wiedzieć, że na pewno, jeżeli coś się stanie, jest obraz z monitoringu i to jest taki bonus, za który żadnej opłaty nie pobieramy.
Jasne. Jacek, ty jesteś podobno krytykantem największym tych rozwiązań.
Co by było, gdyby nie było strefy zastanówki?
Przepraszam, krytykiem.
Znaczy, ja powiem tak, że no, pewne zapewnienia ze strony władz miasta były w wcześniejszych latach. Pan burmistrz sobie przypomina, że jednak parkingi niezwiązane z bezpośrednim centrum będą wolne od opłat.
Nie są.
Był wymieniany plac Emstetten.
5 lat. Inicjatywa unijna, studium wykonalności. Przez 5 lat nie mogłem. Mówiłem 5 lat potem wola Rady Miejskiej.
Pan Burmistrz się nawet wtedy oburzał jakimś głosem mieszkańca, który tam w tamtym czasie napisał chyba na, że ludzie mówią, trudno mi teraz powiedzieć, ale sobie tak w protokołach sesyjnych, bo staram się przeglądać wiele rzeczy, bo dużo rzeczy mnie interesuje i też materiały pewne też potrzebuję. Że ktoś będzie musiał zostawić samochód z lasem miejskim i pójść pieszo. Tutaj pan również bardzo się obruszył na to.
To nieprawda.
Obruszył się pan na to. No i ja nie do końca jestem zwolennikiem, żeby jednak trzeba jednak mieszkańcom dać jakąś możliwość parkowania, w szczególności tym osobom, które dojeżdżają do pracy, bo no nie wszystkich stać na to, żeby te opłaty w takiej mierze płacić. Paliwo kosztuje. Dodatkowo dochodzi opłata teraz za postój.
Ktoś ktokolwiek zapłaci, też nie ma gwarancji, że będzie mieli dla niego miejsce parkingowe.
Znaczy, ale rozwiązanie. Ja powiem tak, ja krytykowałem na moim blogu, tam troszeczkę burmistrzowi, szczerze mówiąc, się też oberwało. No ale no, czasami tak też bywa. No, raz ja dostałem po nosie, a czasami komuś na poczesz to nie jest złośliwe, bo...
Ciężko to przeżywa, muszę przyznać.
No czasem tak jest. No, proszę nie brać tego tak bardzo, bo to po prostu człowiek sobie też trochę ulży, żeby się wypowiedzieć. Ale powiem tak, że no, były te zapowiedzi, że tak te miejsca będą. Nauczycielom mówiono o tym, jak prowadzono plac Jagielloński, że będą mieli plac Piastowski. Urzędnicy, którzy dojeżdżają do pracy, czy wszyscy mieszkańcy, którzy pracują w centrum miasta, no też muszą gdzieś te wozy.
Miejskie wodociągi, gazownia, hotel Piast. Gdybym nie wprowadzał płatnego parkowania na placu Piastowskim, byłby jeden wielki galimatias, tak? Więc dzisiaj zakłady pracy muszą też zadbać o swoich pracowników. Dwa newralgiczne problemy w Chojnicach to jest szpital specjalistyczny, gdzie nie ma gdzie zaparkować.
I starostwo.
I szpital, i dyrekcja szpitalu na pewno musi też dla pracowników znaleźć parkingi poza tym głównym budynkiem frontowym. No kolejny błąd to nowa inwestycja właściwie bez miejsc parkingowych, tak?
Znaczy, ja jeszcze to powiem,
i starostwo powiatowe. No jak, no nie ma gdzie zaparkować samochodu, no bo rzeczywiście...
A pan starosta ma jakieś inne rozwiązanie, inaczej na oczy.
To też będzie jedyne, to, co może zrobić, znaczy, to co?
Ja
też
tak, ja krytykowałem jedną rzecz, bo idea była taka, że chcemy spowodować, że była rotacja, ale równocześnie w pierwotnym projekcie tejże uchwały było to, że jest możliwość wykupienia abonamentu rocznego. Tak. Ja na blogu napisałem, jeżeli za 500 zł ktoś sobie na rok wykupi tenże abonament, to wychodziło 42 zł miesięcznie. Czyli jak ludzie sobie przekalkulują, to może im się faktycznie opłaca 42 zł, dzisiaj 50 zł byłoby zapłacić, że...
Ale nie dla mieszkańców 500 zł, dla niemieszkańców. Dla niemieszkańcy mają znacznie niższe opłaty.
Ale chodziło mi... strefy centrum.
Kontekst jest taki, że chodziło, że jednak ta rotacja byłaby przyblokowana. W tej propozycji, która chyba na sesji Rady przeszła, to że to ścisłe centrum jednak nie będzie takiej możliwości, tak?
Nie, tam abonamenty dla mieszkańców będą niestępne, bo mają
tak, to jest poprawką komisji komunalnej podejrzewam.
Znaczy, ale jeszcze do jednej rzeczy nawiążę. Tutaj pan burmistrz trochę tak mnie zaskoczył jedną sprawą, jeżeli chodzi o wnoszenie tego projektu ustawy, że...
Uchwały.
Przepraszam, uchwały, tak. Przejęzyczyłem się. W mediach chojnickich, jak relacjonowały pracę komisji i to, co się wszystko działo, to był taki oddźwięk, że pan komendant Straży Miejskiej jakby z tymi propozycjami wszystkimi wychodził i tak dalej, i tak dalej.
Ja
od razu wiedziałem o tym, że on nie może projektu uchwały wnosić, że na pewno ten projekt...
Ja, ale on
pan burmistrz, projekt, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że pan burmistrz trochę cwanie miał taki zderzak w postaci komendanta Straży Miejskiej, na którego potem chociażby na forach internetowych różnego typu
tak jak ministrowie u Tuska. Dobra, panie Tomaszu, ja jeszcze nie słyszałem pana opinii.
Ja jestem przeciwko darmowym parkingom. Z tego względu, że darmowe parkingi czasami powodują śmietnik. Było kilka takich przypadków w Chojnicach, że ludzie porzucali samochody na tych parkingach darmowych.
Lub stawiali samochody z reklamami. Można zobaczyć w parku tysiąclecia cały czas.
I ja bym poszedł w inną stronę. Bardzo dobrze, że w pierwszej strefie nie można wykupić tego abonamentu. I sądzę, że pierwsza strefa powinna być droga. Dlaczego? Bo luksus kosztuje. No, te przejście się 20-30 metrów to nie jest dla normalnego człowieka nic.
Lub
nic
wybór roweru, jak lub, pan Bartosz.
Lub wybór
roweru. To jest jeden z pomysłów.
Czegokolwiek. Ja miałbym jeszcze nawet taki pomysł. Rozszerzenie to z trzech stref. Bo ja się z panem nie zgodzę, bo jeżeli ktoś pracuje, no to raczej powinien mieć, powinien zarobić tyle na ten parking.
Powinien zarobić, ale jaka płaca jest, to
dobra,
wiadomo.
To zostawmy pana Tomasza.
Powiedzmy tą dywagację, no to już do centrali trzeba by było, do pana premiera. Ale dlaczego te darmowe parkingi by miały być? No to pytanie przede wszystkim. Koszt utrzymania parkingu, choćby odśnieżenie, to też no, nikt za darmo tam nie pójdzie.
Oświetlenie budowane.
Oświetlenie, monitoring,
sprzątanie,
nadzór, bo to też Straż Miejska musi nadzorować. I ja ewentualnie no, kiedyś miałem taki problem ze Strażą Miejską, bo byłem przeciwko Straży Miejskiej. Teraz wiem, że, ale to są już też przepisy centralne, że wprowadzilibyśmy parkingowych, no to oni też nie mogą egzekwować, jak gdyby...
Byli kiedyś w końcu.
Tak, tylko że w chwili obecnej parkingowy nie mógłby egzekwować tego, że pan idzie, nie wiem, gdzieś do pracy, a kupuje pan bilet na pół godziny. W tym momencie parkingowy.
Nie jestem do końca pewny.
W tym momencie parkingowy musiałby wezwać policję. Więc zakłócilibyśmy pracę policji.
Panie Bartoszu, sekundę, znaczy, bo jeszcze pan Bartosz Pietrz zgłaszał na komisji i dzisiaj na sesji swoje własne uwagi, przemyślenia.
Znaczy, wcześniej na komisji, tak. Rozmawiałem z przewodniczącym.
Tak, słyszałem.
Znaczy generalnie tutaj też mówię, że będę o tym mówił też na tej strategii. Powiem na mnie te zdjęcia, które widziałem w zeszłym roku w czasie po wizycie, tak, które pojawiły się na państwo bodajże portalu, z wizyty MSD, ten naszych urzędników, tak, przedstawicieli. Powiem szczerze, jak zobaczyłem to centrum miasta, obłożone rowerami, tak, i potem zweryfikowałem informację, że
dużo
to jest miasto 400-tysięczne, tak, czyli to takie jak Konice, to pytanie, dlaczego
oni
tak
są
nie może być
krowy, żeby coś...
No, ale to jest takie...
3,5 tysiąca rowerów piętrowym parkingu przed dworcem kolejowym.
Z którego pociągi co 15 minut.
Ja myślę, że Polacy bardzo mocno wykorzystują samochody do dojazdu do pracy, mając alternatywne możliwości. W tej chwili...
Znaczy u nas, ja to też...
Łączymy Park Tysiąclecia, Brzozowa,
która nie jest ścieżka rowerowa. Ja myślę, że pan Marcin, sekundę, panie Marcinie. Ja myślę, że pan...
Podkreślałem to na sesji, że rzeczywiście Chojnice są takim miastem, że masa ludzi, żeby dojechać do pracy, dojeżdża tam kilkadziesiąt kilometrów, tak nawet, tak, czy kilkanaście. To fakt, że rzeczywiście rowerem jest to ciężko pokonać, ale mieszkańcy naszego miasta, tak, tutaj mieszkający w samym, powiedzmy, najbliższej okolicy, tam nie wiem, do 5 kilometrów, załóżmy, tak, powinni mieć taką możliwość, żeby móc dojechać do pracy, zostawić na przykład taki rower gdzieś tam w miejscu, oczywiście odpowiednio chroniony. Tak?
Pytanie, coś jest, podobnego do tego, co pod dworcem w MSD. Tak, no, mówię, że tak, takiego
taki
wielkiego.
Przykład, tak, no,
tak
mówię,
jeszcze a propos...
Tych rozwiązań jest masa, tylko po prostu trzeba zacząć o tym myśleć i zmieniać także no, tą świadomość mieszkańców, że to jest jakoś środek transportu. Cena paliwa...
I to odblokuje na parkingu.
Bo Niemcom się opłaca dojechać, bogatym Niemcom, rowerem na dworzec i pociągiem do pracy, bo mają takie możliwości. Naszym marzeniem jest ten dworzec przesiadkowy, o którym mówimy, żeby tam była wypoczynania rowerów. Natomiast my musimy te nasze zaległości cywilizacyjne nadrabiać, budując ścieżki rowerowe. Mamy w centrum miasta, centrum jest połączone z Herzykowami, teraz Park Tysiąclecia, na Przemysłowej jest, na Lichnowskiej jest. Trzeba jeszcze zbudować brakujące elementy ścieżek rowerowych. Będzie na Tucholskiej.
Ale jest już ich bardzo dużo. Także
ale to trzeba
zbudować
z pewnym
nie domaga się.
Z tego co pamiętam, z informacji, które posiadam, bo rzeczywiście dosyć mocno śledziłem ten temat, na przykład za granicą buduje się ścieżki rowerowe pod prędkość 30 km na godzinę.
Tak jest.
Ja sobie nie wyobrażam, żeby w Chojnicach, powiedzmy w centrum miasta, rower jechał 30 na godzinę, bo by kilku pieszych na pewno
i
co najmniej
jest kostki, się... Panie Bartku.
No to już nie mówię o tym, tak? Ale generalnie drogi
te nasze
ścieżki rowerowe nie są na pewno do tego przystosowane.
Średnia prędkość jazdy samochodem ostatnio sprawdzałem, bo mam taką możliwość, moim 27 km na godzinę.
No to złota strefa 30 jest funkcjonująca.
Panie burmistrzu, tak, ja myślę, że...
Ciekawa uwaga, ale ja
myślę, że... Ale sekundę, może ja... Pozwolić mi dojść do głosu. Ja myślę, że panie burmistrzu, że to co nasi przyjaciele z MSD-ten zrobili pod dworcem, może oczywiście na wiele mniejszą skalę, choćby na dwóch parkingach w formie wiaty, z możliwością, nie wiem, tam kamera, monitoring, jakieś zamknięcie. Ja osobiście, gdybym pracował w ratuszu, to bym nie bał się zostawić roweru pod tą wiatą zabezpieczonego na tej jakiejś części tego parkingu.
Działałem z
Dokładnie, coś w tym guście i myślę, że to byłaby ciekawa oferta dla tych, którzy teraz jeżdżą samochodami.
Ja nawet wiem gdzie. Tam, gdzie dzisiaj jest informacja i kasa PKS-u, ten taki budynek, ja już uzgodnił, że będzie wyburzony, PKS będziemy przynosić do budynku głównego dworca, a tam
bardzo
jest
dobre miejsce.
To wypożyczalnie. Tylko tego są potrzebne pieniądze. Czekamy na unijne pieniądze, czekamy na inne.
Bo ale też i w centrum takie miejsca by też się przydadzą.
Też się przydadzą, ale nie możemy rozgrzewać wszystkich tematów naraz. Ja to jest jedną rzecz odnośnie parkingu, chcę powiedzieć. Wpływy z parkingów to nie są pieniądze na fundusz reprezentacyjny burmistrza, bo go nie mam.
Na
mojego kierowcę, bo go nie mam. Rzecznika prasowego nie mam. To są pieniądze na remonty dróg. I to są dobre pieniądze. Przywołaliście tego pana, który kiedyś te kwitki wydawał, tak? Więc ja chcę powiedzieć, że wszystko jest fajnie. Ale parkomat i dobry strażnik miejski to jest pewność wpływu tych pieniędzy. Natomiast ten pan z tym kwitkiem, to bywało różnie, prawda? Nie chcę nikogo tutaj urażać.
Gdyby straż miejska miała zarabiać, to by mogła, moglibyśmy zakupić straż miejską fotoradę.
Już na Radzie Samorządów Osiedlowych, jak protokół, tak wydaje mi się, że się nie mylę, że to była Rada Samorządów Osiedlowych, to pan komendant Straży Miejskiej pan zapowiadał, że będzie zmuszony wystąpić do pana burmistrza o zwiększenie etatów. Czyli tutaj znowuż ja jestem tak prawdę mówiąc nie do końca przekonany, czy umundurowani strażnicy, którzy no, umundurowanie kosztuje, powinni obsługiwać te parkomaty, czy akurat tego nie należałoby wypuścić w
nie tylko strażnicy
zewnętrznej firmy.
Nie tylko strażnicy miejscy są w centrum monitoringu, też są pracownicy cywilni. Będziemy się zastanawiać, ja nie będę zwiększał w tej chwili etatyzacji, bo na to nie ma pieniędzy. Natomiast chciałbym powiedzieć, że musimy bardzo roztropnie postępować. Ja zawsze byłem przeciwnikiem fotoradaru, przez te wszystkie lata nie kupiłem fotoradaru, bo nie zamierzam tutaj walczyć ze swoimi mieszkańcami, tego jest policja. Natomiast w tej chwili rozważamy, tak testowo chcemy zamontować na skrzyżowaniu Czuchowska-Tucholska taki system.
Gdańska-Tucholska.
Taki system, który z jednej strony jest systemem monitoringu, a z drugiej strony wyłapuje samochody, które przejeżdżają na czerwonym świetle.
No właśnie, no, to był niedawno wypadek. Ktoś jechał Gdańską,
to będziemy testować i tutaj, jeżeli to będzie skutecznie działać, taki system zakupimy na kilka skrzyżowań.
Wracając jeszcze do uchwały, czy ja nawet powiem do projektu uchwały, ale i uchwały w sprawie rozszerzenia tejże strefy, to ja mam do pana burmistrza dwa żale, tak powiem szczerze, i dwie uwagi. Bo w etapie przygotowywania no, niedobrze stało się, że znalazł się zapis w kwestii tychże osób, które posiadają karty parkingowe.
Przecież
ustawa te sprawy reguluje.
To zostało zmienione.
I szczerze mówiąc, ja wiem, że to zostało zmienione, ale tutaj radca prawny ten projekt uchwały opiniował i dziwi mnie to, że tego nie zauważył.
To od razu w fazie konsultowania, Jacek,
ale komendant Straży Miejskiej też powinien mieć taką wiedzę. Taka jest sprawa. I druga rzecz, panie burmistrzu, że no, troszeczkę mam taki niesmak, że w kampanii wyborczej jednak o tym nie mówiono, że zamierza się rozszerzyć strefę płatnego parkowania.
Nie. Każdy, kto logicznie myśli i interesuje się tematyką samorządową, to wie, że studium wykonalności danego obszaru, na który pozyskaliśmy pieniądze, musi funkcjonować 5 lat. Natomiast utrzymanie placu MSD, ten jego naprawy i to, o czym przed chwilą tu mówiliśmy, kosztują. Więc naprawdę, jeżeli chcemy samochodem wjeżdżać do centrum, to musimy ten złoty czy dwa wysupłać. Tak samo w drugą stronę. Jak na przykład nie możemy jechać samochodem, to go zostawiamy i zamawiamy taksówkę dla swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych.
A tak? Zastanawialiście się panowie jeszcze nad tym, gdzie teraz będą mieszkańcy szukać miejsc wolnych? Będą szukać przy Lidlu, przy Intermarché, przy marketach,
tak? Ale nie ma takiej już. Ale to od 17 jest wolne.
Może właściciel takiego marketu bardzo skutecznie może to, że to powiem, ukrócić.
Może, ale
nie martwmy się za nich. Myślę, że nie rozwiążemy
wszystko. Ja może na koniec tak tylko powiem, że nie wprowadziliśmy tego, co na przykład jest w Londynie, tak? Za sam wjazd do strefy w ogóle śródmiejskiej.
Oj tak, tam jest.
Jest w Gdańsku.
No, w Gdańsku.
Też za wjazd do strefy, to jest zapłacimy 24 zł, nie wiadomo dlaczego.
Myślę, że dużo też zagrozią w Gdańsku za kilka miesięcy, w czerwcu.
Nie jest tak, nie narzekajmy. Kierowcy składają się po parę złotych, jak wjeżdżają do strefy, na remonty chojnickich ulic, bo oni je użytkują.
Dziękuję za ciekawą dyskusję. Zamykam dzisiejszą audycję.
Dziękujemy.
Dziękujemy również.